Witam Was wszystkich w imieniu Jezusa. Dzisiaj podzielę się z Wami słowem, podzielę się na temat modlitwy wiary. Dzisiaj mamy kolejną środę jako Kościół. Modlimy się w sprawach Kościoła, ale też modlimy się w tych sprawach, które Bóg kładzie nam na sercu. To jest kolejny dzień, w którym musimy być w domu. Musimy podporządkować się przepisom, które są wprowadzane. Ale to jest też dzień, w którym powinniśmy stanąć do modlitwy. Modlitwa dla samej modlitwy nie ma sensu, natomiast modlitwa, która ma cel i osiąga ten cel, to jest modlitwa, którą powinniśmy praktykować jako wierzące osoby, też jako Kościół. Dzisiaj chcę się skoncentrować na modlitwie wiary. Myślę, że wiele fragmentów, które będę dzisiaj czytać i którymi będę się dzielić, znamy. Natomiast myślę, że warto by zawsze powracać do tych fragmentów, które znamy, do tych tematów, które znamy, by je odświeżyć, by na nowo móc z taką gorącą pasją i z wiarą stanąć w modlitwie. Modlitwa wiary. Fragment z Ewangelii Marka, który doskonale znamy, który z 11 rozdziału. Jest to fragment, który mówi o mocy wiary. Pamiętacie wcześniej troszeczkę w Ewangelii Marka, to jest 11 rozdział. Jezus, idąc z uczniami, przeklął nieurodzajne drzewo figowe, wypowiadając: niech nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Zaraz potem czytamy o historię czy sytuację, kiedy to uczniowie z Jezusem przechodzili i ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wtedy wspomniał Piotr i rzekł, to jest 21 rozdział, do Jezusa: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im: miejcie wiarę w Boga. W oryginale nie ma tutaj w, czyli to brzmi tak: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że staje się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. Tu są takie niuanse, które podkreśliłem, które są bardzo, bardzo ważne. To słowo otrzymaliście w oryginale jest już użyty jest tam czas przeszły. Otrzymaliście. Czyli jest to miejsce wiary, w którym już mam to, o co prosiłem. Jezus tutaj mówi, a spełni się wam. To słowo otrzymaliście, to jest greckie słowo lambano. Ono dosłownie oznacza tak: brać, wziąć, uchwycić, ująć, pobrać, odebrać, pochwycić gwałtem, uprowadzić, schwytać, ogarnąć, pojąć zmysłami, rozumem, wziąć kogoś jako coś, wziąć za żonę, otrzymać, podjąć, przyjąć. To są wszystkie znaczenia tego słowa użyte w Biblii, greckie lambano. To jest tak, jakby coś uchwycić i wyrwać komuś z ręki i mówisz: mam, to już jest moje, należy to do mnie. Wszystko. Słowo wszystko określa tutaj wszystko to, co jest naszymi górami. Ktokolwiek. To jest znaczenie czy słowo mówiące o tym, że jest to dostępne dla każdego. Nie tylko dla mężów wiary, nie tylko dla kogoś określonego, ale ktokolwiek. To jest to słowo mówiące, że każdy może to wziąć dla siebie. Każdy to może wziąć i użyć. Każdy może powiedzieć tej górze, wznieś się i rzuć się w morze. To jest bardzo, bardzo ważne. Akurat Jezus przeklął tutaj drzewo figowe i myślę, że tak szybko ono uschło, by uczniowie mogli zatrzymać się i przyjąć tą prawdę do swojego serca. Że to nie tylko Jezus, ale ja również to mogę zrobić, jeżeli tylko w to uwierzę. Każda góra w twoim życiu jest takim drzewem figowym. Każda zła sytuacja, która spotyka ciebie, jest tym drzewem figowym, do którego możesz wypowiedzieć słowo i wziąć przez wiarę odpowiedź, chociaż możesz jeszcze tego nie widzieć. Dlatego, że kiedy Jezus w obecności uczniów wypowiadał te słowa do drzewa, ono jeszcze było, nic się tam nie stało z nim. Dopiero kiedy uczniowie wracali, zwrócili uwagę, zadziałało. Dlaczego, Panie Jezu? Powiedz nam, daj nam odpowiedź. To jest właśnie odpowiedź w tym fragmencie. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się wam. A więc Jezus powiedział, że gdyby uczniowie posiadali właściwą wiarę w Boga, czy właściwą wiarę Boga, którą posiadał Bóg, mogliby czynić nawet takie rzeczy, jakie On uczynił z tym drzewem. Mogliby też przenosić góry. A więc możemy powiedzieć tak, że nie ma sytuacji, na którą Bóg nie ma odpowiedzi, albo której Bóg nie mógłby uczynić, o którą się modlimy. W powyższym fragmencie nie jest tylko mowa o wierze czyniącej cuda, ale jest mowa o modlitwie. Marek 11, 25, 26 czytamy tak. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, a więc jeżeli modlimy się, jeżeli nasze modlitwy są zanoszone do Boga i ich fundamentem jest wiara, takie modlitwy będą miały swój finał i będą miały odpowiedź w naszym życiu. To jest też fragment dalej mówiący o odpuszczaniu win, jeżeli mamy coś przeciwko komu. Nie będę się koncentrował na tym, ale to jest też warunek ważny, kiedy stajemy do modlitwy, byśmy mieli czyste serca, stając przed Bogiem. Przeczytam może jednak. A gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam przewinienia wasze. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych przewinień. A więc ważna tu jest też postawa naszego serca w modlitwie. Powinniśmy też rozgraniczać modlitwę pragnienia od modlitwy wiary. Filipian 2,13 mówi tak, albowiem to Bóg jest was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Wiecie, wszyscy mamy pragnienia i marzenia. I to są dobre rzeczy, dlatego że to sam Bóg wkłada nam w nasze serca. I to pochodzi od Boga. Oczywiście, jeżeli te pragnienia są wpisane w Boże Słowo, czy są potwierdzone Bożym Słowem. Ale Bóg nas tak ukształtował i tak nas uczynił, dając nam tą sferę marzeń, abyśmy o tym marzyli. A więc powinniśmy marzyć, ale to nie jest to ta sama modlitwa, co modlitwa wiary. Ale skoncentrujemy się dzisiaj na modlitwie wiary. Warunek, który powinniśmy spełnić, jeżeli chodzi o modlitwę wiary, który jest niezbędny, byśmy mogli oglądać owoce. Szósty werset 1 rozdziału listu do Jakuba. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Ważne jest, byśmy nie wpuszczali do naszego serca wątpliwości. Wątpliwości w co? Czy to aby na pewno się stanie? Czy to się wydarzy, ta rzecz, o którą się modlę? Dlatego, że widzę, że kiedy modlę się o tą rzecz już długo i nic się nie dzieje, to czy aby moja modlitwa jest dobra? Czy aby moja modlitwa dochodzi do Boga? Czy aby moja modlitwa jest wysłuchana? Budzą się wątpliwości. I kiedy te wątpliwości przyjmę do swojego serca, ten fragment mówi o tym, że nie otrzymam tej rzeczy. Dlatego, że w tym momencie zatrzymałem Boga w działaniu, by przynieść mi odpowiedź. A więc w co mamy wierzyć, kiedy się modlimy? Musimy przede wszystkim uwierzyć w istnienie Boga. Myślę, że wszyscy wiemy, że Bóg jest, że istnieje. Ale też musimy wierzyć, że nasze modlitwy są skuteczne. Jeżeli nie mam tej wiary, że modląc się już to mam w wierze, że już to otrzymałem, to w tym momencie ta modlitwa będzie bezowocna. Ale jeżeli oczekuję z wiarą, że to przyjdzie, nie znam czasu, nie znam sposobu, ale wierzę i wiem, że Bóg już uwolnił tą odpowiedź. Ona przyjdzie w swoim czasie. Powinniśmy też wierzyć, modląc się, że tą rzecz konkretną, o którą się modlę, otrzymam od Boga. Marek 11, 24. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymaliście, spełni się wam. W to cokolwiek możemy wpisać wszystko. Nie możemy powiedzieć, że jeżeli o tą rzecz A, modlę się, to ją otrzymam. A jeżeli modlę się o tą rzecz B, to je od Boga nie otrzymam. Jedno i drugie jest wpisane w to słowo cokolwiek. Ważna jest tylko tutaj wiara. O cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymaliście, spełni się wam. A więc jest potrzebny tutaj czas. Powinniśmy wierzyć, że otrzymamy dosłownie to, o co się modlimy. Łukasz 11, 9-12. Czytamy w tym fragmencie tak. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Widzicie, kiedy modlimy się o rzeczy i przynosimy w modlitwie nasze prośby do Boga, On nie da nam czegoś innego niż to, o co się modlimy. Bóg jest wierny i chce obdarowywać nas jako swoje dzieci tym, o co prosimy, o co się modlimy, co jest pragnieniem naszych serc, co jest naszym marzeniem, o których się modlimy, którego jeszcze nie widzimy w swoim życiu czy wokół nas, w tej fizycznej postaci, ale możemy tego się uchwycić w wierze, w naszym sercu i trwać w wierze. Mam już to. mam już to, o co się modliłem. Nieważny jest czas. Ja wiem, że to mam. Dziękuję Ci, Ojcze. Dałeś mi to, o co prosiłem. To jest niesamowite. Właśnie ta niezłomna wiara w to, że Bóg da Ci to, dokładnie to, o co się modlisz i prosisz. Może to przyjść w inny sposób niż ten, o który się modlisz. Dlatego modląc się możemy powiedzieć Bogu: Panie, nie wiem, jak Ty to zrobisz. Nie wiem, jak spełnisz tą modlitwę i kiedy, ale wiem, że już rozpocząłeś działać w tym kierunku. To jest niesamowite i to jest wspaniałe. Dlatego, że nie ograniczamy Boga w działaniu, ale też dajemy sobie taki luz i taki komfort, że nieważne jak, ważne jest to, że ta modlitwa jest wysłuchana, że już to mam, że Bóg rozpoczął działanie i mogę się wyluzować. Mogę stanąć w miejscu radości i dziękczynienia. Boże, dziękuję Ci, że już to mam, chociaż tego nie widzę, ale to już jest uwolnione z tego banku w niebie, tego, co Bóg przygotował w moim życiu na ziemi. Ta rzecz jest uwolniona i ona przyjdzie. Dziękuję Ci, Tato. To jest wspaniałe. Zawsze powinniśmy mieć podstawę też, aby wierzyć. A podstawa to jest to też błogosławieństwo, o które się modlimy, jest uwalniane. Co może być tą podstawą? Jeżeli wiemy, że Bóg w jakiś szczególny sposób obiecał jakąś rzecz dla mnie, dla mojej rodziny i jest to zapisane w Słowie i przez wiarę mogę wziąć to Słowo, przypasować, przypisać do swojego życia, wziąć to. A tym bardziej, że jeżeli Bóg jeszcze wskazuje mi na ten fragment, o który chcę, bym się modlił. Więc to jest niezłomna podstawa, fundament jako Słowo Boże, które biorę do swojego życia i modlę się o tą rzecz. Ważna rzecz w takim miejscu. Jeżeli modlę się o rzecz, o której wyraźnie Biblia mówi i wskazuje, że to jest dzisiaj moją własnością i powinno to być moją własnością używaną w moim życiu, której jeszcze nie mam, a o której się modlę, nie mogę modląc się mówić: Panie, jeżeli taka jest Twoja wola. Dlatego, że ta wola już jest objawiona w Słowie. A w moim życiu ja ją przyjmuję tylko przez wiarę. Nie mogę dodawać: Boże, jeżeli chcesz. Dlatego, że Bóg powiedział, że chce. Jeżeli Bóg dał zapowiedź, że wyleje Ducha Świętego na wszelkie ciało, to kiedy staję do modlitwy i wołam do Boga: Boże, wylej na mnie swojego Ducha, a potem dodaję: jeśli taka jest Twoja wola, to przeczę temu, o co przed chwileczką się modliłem. I to jest właśnie też takie miejsce, w której wątpliwość, brak pewności tego, o co się modlę, sprawia, że tej rzeczy nie otrzymam. Tu Jakub mówi o chwiejnej duszy, takim rozłamie we mnie, jeżeli tylko wplatam w moją modlitwę jakąś wątpliwość albo niepewność. Powinniśmy wierzyć w każde słowo niezmiennie, niezmieniane w naszym życiu, tak jak ono jest. Oczywiście musimy też mieć tą świadomość i tą wiedzę, jakie słowo było mówione do Izraela w Starym Prawie. Jakie słowo dotyczy mnie, który funkcjonuje dzisiaj w Nowym Przymierzu? Jakie słowo było mówione do ludzi, kiedy Jezus jeszcze chodził po ziemi przez 33 lata? To są ważne rzeczy. Dlatego musimy zgłębiać słowo. Dlatego musimy poznawać dokładnie, jaka jest Boża wola dla mojego życia i wprowadzać ją w życie. W Bożym Słowie jest wiele obietnic, ale niektóre obietnice możemy przypisać do sytuacji, które są w moim życiu, które tak dokładnie nie mówią o tym miejscu, o które chcę się modlić, nie mówią dokładnie i nie opisują tego dokładnie. Ale możemy zobaczyć taką rzecz. Psalm 46. Jest to psalm jednego z synów Koracha. Przeczytam pierwsze 4 wersety. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, pieniły się wody, choćby góry drżały z powodu gniewu Jego. To są 4 fragmenty, które mówią o wielu rzeczach, w które możemy wpisać naszą dzisiejszą sytuację, czy tą sytuację, o którą się modlimy. Za kogoś, za rodzinę, za współmałżonka, też za siebie samych, za naród, za Kościół. Zobaczcie ten czas, w którym dzisiaj jesteśmy. Lęk i strach w ludziach niewierzących jest spotęgowany do tego stopnia, że niektórzy nie wiedzą, co robić, nie mają nadziei, kończą im się finanse, zadają sobie pytanie, z czego mamy żyć, co będzie dalej, nie wiemy. Ale wierząca osoba może chwycić się jako podstawy tego słowa i powiedzieć, Bóg jest ucieczką i siłą moją. Bóg jest ucieczką, czyli jest tym, do którego ja w tych trudnościach przybiegam, któremu chcę o tym wszystkim powiedzieć, do którego chcę o te rzeczy się modlić. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Widzicie, kiedy mamy potrzebę, szukamy pomocy z różnych stron. I dobrze, ta pomoc może przyjść z różnych stron do nas. Ale te wszystkie miejsca są zawodne. Dlatego, że może mi się wydawać, że pomoc przyjdzie z tej czy z tamtej strony, ale ona nie przychodzi. Ale co mówi ten fragment? Że Bóg jest w tych utrapieniach pomocą najpewniejszą. Czyli to jest ten pewnik. To jest te 100%, że kiedy przyjdę do Boga, to On da mi siłę. Kiedy się będę uciekał do Niego, jest tym najpewniejszą osobą, która przyniesie mi pomoc. 3 werset. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała. A więc trzęsienie ziemi. Ostatnio bodajże w Zagrzebiu było trzęsienie ziemi. Widziałem jakiś tam filmik o zburzone domy. Gruzy na ulicach, samochody poprzygniatane jakimiś częściami budynków. Kiedy jesteśmy w takim miejscu, nie byłem jeszcze nigdy w trzęsieniu ziemi, ale wszystko się trzęsie, wszystko się wali, wszystko się burzy. Bóg mówi tutaj w tym fragmencie, że nie muszę się bać. Dlaczego? Bo On jest moją twierdzą, On jest moją ucieczką. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, wielkie fale tsunami. Oglądaliśmy jeszcze nie tak dawno skutki tego. To jest niesamowita rzecz, która sieje zniszczenie, ale Bóg tutaj mówi, choćby się to wszystko działo, choćby góry drżały, Bóg jest ucieczką i siłą moją, przeto się nie boję. więc możemy wpisać w ten fragment i modlić się też tym fragmentem. Panie, mam bojaźń o to czy o tamto. Nie wiem, co będzie, ale przychodzę do Ciebie, Panie. Uwolnij pomoc z nieba. Potrzebuję tego, tego, tego. Bóg to wszystko da. To, o co się modlisz i o co prosisz. Tylko z wiarą, kiedy przychodzę w tych modlitwach, te rzeczy się wydarzą w moim życiu i w które nie zwątpię. Ale będę trwał w wierze, bez względu na to, co się dzieje. Bez względu na upływ czasu. A więc powinniśmy używać tych wszystkich rzeczy. Widzicie to, co się dzieje dzisiaj na świecie. Myślę, że to jest też znakiem czasu. Jakiego czasu? Myślę, że czasów ostatecznych. Nie będę zagłębiał się tu w ten fragment w Ewangelii mówiący o tym, co się będzie wydarzało na końcach czasów. Ale jest napisane, że przez tworza gwiazdy będą spadały na ziemi, więc Jezus zapowiedział, że jeszcze gorsze rzeczy niż te, w których jesteśmy teraz, będą się działy, zanim On przyjdzie. Nie powinniśmy się bać i lękać tych wszystkich sytuacji, tych wszystkich rzeczy. Psalm 91. Jako obrońcę wziąłem sobie Najwyższego. Bóg jest moim obrońcą. Dlatego, kiedy będę chodził w wierze w to, że Bóg jest moim obrońcą, że Bóg jest twierdzą warowną, w której się chronię. Bóg zachowa mnie dla siebie, bez względu na to, co będzie się działo, jak będzie się działo. Dzisiaj Duch Święty jest wylewany na całą ziemię w niesamowity sposób. Może w Europie tego jeszcze gdzieś nie widać, ale dzisiaj całe narody nawracają się do Boga. I wiecie, myślę, że ten czas tej izolacji, tego wyciszenia, ja wierzę, że Duch Święty niesamowicie działa w sercach ludzi na całym świecie, w sercach narodów. Dlatego, że i rządzący, i ludzie jako jednostki dochodzą do tego miejsca. Wszystko zawodzi. Wszystko, co żeśmy przygotowali, wszystkie nasze przygotowania, plany, zabezpieczenia, to wszystko siadło, to wszystko przestało działać. Albo działało tylko do pewnego momentu, ale to wszystko przerosło, myślę, wszystkich. Kolejny tydzień siedzimy w domach. To wszystko prowadzi do takiego miejsca zastanowienia. Dobrze, to co teraz? A co, gdyby przyszedł koniec świata? Co ze mną? Jakie jest moje miejsce? To tylko Bóg może przynieść rozwiązanie, dlatego że ludzie zawiedli, zawodzą, nie potrafią. Jakkolwiek, wszyscy się zmagamy jako ludzie w tym czasie. To jest trudny czas, ale myślę, że niesamowity czas, w którym Bóg pociąga ludzi do siebie. Przyciąga ich do siebie. Zaprasza ich do społeczności, by przylgnąć serce do serca. Dlatego, że Bóg jest naszą ucieczką. Bóg jest twierdzą warowną, w której się chronimy. To Bóg rozpościera swoje skrzydła nad nami, by nas ochronić. Dlatego, że w tym czasie Bóg zabezpiecza nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. A więc do życia również te codzienne rzeczy, o które powinniśmy się modlić, ale też nie zapominać o tym, że to jest też cudowny czas dany nam od Boga, który powinniśmy spożytkować w relacji z Nim. To jest bardzo ważne. Wiara w modlitwie zawsze otrzymuje błogosławieństwo, o które prosi, zawsze osiąga swój cel. Cel to znaczy dokładnie to miejsce, które wybraliśmy w modlitwie, o które żeśmy się modlili. Wiecie, gdyby było inaczej, gdybyśmy nie otrzymywali tych rzeczy, o które się modlimy, moglibyśmy powiedzieć, że Bóg nie dotrzymuje słowa, że Bóg nie jest wierny. Ale w Łukaszu 11:11 czytamy takie słowo. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn go prosić będzie o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Wiecie, gdyby było inaczej też, nie mielibyśmy zachęty dalej do modlitwy. Myślę, że każde nasze doświadczenie z modlitwy buduje naszą wiarę, by modlić się o kolejne rzeczy. Kiedy jest wysłuchana modlitwa i mamy to w sercu, znamy całą historię tego wszystkiego, co się później wydarzyło, jak Bóg zaczął działać, by przynieść odpowiedź, to buduje nas i zachęca do tego, by stawać w modlitwie o kolejne rzeczy, o kolejne rzeczy, o kolejne rzeczy. Dlaczego? Panie, jeżeli nie zawiodłeś mnie w tamtej sytuacji, która była trudniejszą niż ta, to tym bardziej załatwisz tą sprawę. Albo na odwrót. Panie, załatwiłeś tą małą rzecz. Mam dzisiaj wiarę, że tą troszeczkę trudniejszą załatwisz. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To tylko nasze myślenie i nasze ograniczanie Boga, czy nasze ograniczenie w zrozumieniu Boga sprawia, że wydaje nam się, że są rzeczy, które dla Boga są trudne. Nic dla Niego nie jest trudne. Bóg po prostu wypowiada słowo i rzeczy się dzieją, wydarzają się. Tak jest Bóg. Wiecie, to też modlitwa to nie jest taka loteria, że modlę się o jakąś konkretną rzecz, a Bóg daje mi coś innego w zamian. To nie jest taki zamiennik, który dzisiaj jest modny w handlu, tak? Zamawiam jakąś torebkę, załóżmy, w kolorze żółtym, a ktoś przysyła mi niebieski, mówi, w niebieskim też ci będzie dobrze. To nie tak. Jeżeli się konkretnie modlimy właśnie o żółtą torebkę, no to już tak do kobiet, to tą żółtą torebkę otrzymam konkretnie. Dlatego, że to może być moim marzeniem. No ja akurat żółtych torebek nie potrzebuję, ale tak w kierunku kobiet, no mógłbym tu mówić o samochodach, o rowerach w kolorze żółtym, tak? Nie o to chodzi. Ale Bóg daje to, co się modlimy, a z reguły daje nam dużo, dużo więcej niż to, co się prosimy. Widzicie, Salomon prosił o mądrość, a Bóg dał mu nie tylko mądrość, ale bogactwo, sławę, chwałę. To wszystko otrzymał Salomon, a prosił tylko o mądrość. Więc bądźmy otwarci na to, że Bóg będzie nam dawał dużo, dużo więcej niż to, o co się modlimy. Ważne w tym wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, byśmy poświęcili też ten czas wolny, który mamy, tak możemy powiedzieć, dany nam w nadmiarze nawet, na studiowanie Biblii, na szukanie obietnic, które mogę uczynić fundamentem i podstawą w modlitwie o moje potrzeby, o potrzeby moich dzieci, mojej żony, mojego małżeństwa, rodziny, kościoła, kraju. Dlaczego? Dlatego, że to jest niezmienne i to jest niezłomne. Bóg nie zmieni swojego słowa, nie zmieni swoich obietnic. On jest wierny i trwały w swojej wierności, by wypełnić to, co powiedział, że wypełni. Tylko abyśmy się o to modlili. Kiedy studiujemy słowo, rozważamy słowo, wtedy przez to rozważanie Bóg może i z reguły to robi, zasadza tą prawdę w moim sercu i staje się to częścią mnie. Dlatego, że jeżeli tylko czytam o tym, że nie powinienem się bać, dlatego że uciekam się do Boga, ale to jest tylko w sferze mojego umysłu, mojej wiedzy, a często jest tak, że coś słyszymy i za chwileczkę o tym zapominamy i żyjemy dalej, tak jak żeśmy żyli do tej pory. Nie zmieni się to, póki to nie spadnie do mojego serca i nie stanie się prawdą. Dlatego ważne jest, byśmy nie tylko czytali Słowo Boże, ale byśmy je rozważali, byśmy się zatrzymywali nad tymi obietnicami, by one stawały się częścią nas. Uczmy się na pamięć słowa. Uczmy się na pamięć wersetów, fragmentów obietnic, które dotykają albo są związane z moimi potrzebami, albo z moją modlitwą. By stało się to bardzo jedno ze mną i z Duchem Świętym, z Bogiem. By to było nierozerwalne. Wiecie, to tak jak odruch bezwarunkowy. Nie panujesz nad pewnymi rzeczami, one po prostu wychodzą z ciebie. Tak? Gdybym teraz dmuchnął w twoje oczy, mrugnąłbyś powiekami. Dlaczego? Dlatego, że to jest odruch bezwarunkowy. A jak niekiedy postępujemy? Czy zobaczmy, jak postępujemy w naszym życiu, w tych miejscach, o które się modlimy? Jeżeli postępujemy inaczej, niż Boże Słowo mówi, że mamy postąpić, to znaczy, że tak naprawdę Boża obietnica, czy Boże Słowo mówiące o tym, jak powinienem żyć, nie jest we mnie. Jest w mojej świadomości, tylko w mojej wiedzy, ale nie jest częścią mnie. Ja nie mówię o tym, że będziemy doskonali zawsze. Ale pewne rzeczy powinny wychodzić. Jeżeli jest w tobie słowo na dany temat, to kiedy przychodzi ta sytuacja, to słowo Duch Święty wyciąga z ciebie i przypomina ci tą rzecz. Kiedy dzieją się trudne rzeczy, to tak jak 91 psalm mówi, choć 1000 padnie u twojego boku, a 10 000 po twojej prawicy, ciebie to jednak nie dotknie. Jeżeli jesteś w takim młynie, wyobraź sobie tyle ludzi wokół ciebie i te wszystkie złe rzeczy dotykają tych ludzi, to słowo mówi o tym, że ciebie to jednak nie dotknie. A jak często wierzący są w tym miejscu i ulegają lękowi, strachowi? Tak, jeżeli trwamy w tym miejscu wiary i to słowo jest częścią mnie, to nie znaczy, że jestem ekstrawagancki i teraz wchodzę, wiecie, do ula i mówię, żadna pszczoła mnie nie ugryzie, bo to jest arogancja. Ale kiedy już muszę wejść i nie mam wyjścia, ale wchodzę w Bożej osłonie, w Bożej ochronie, to Bóg wypełni to słowo. I kiedy wyjdę z tamtego miejsca, mogę odwrócić się i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, wypełniłeś to słowo w moim życiu. Jesteś cudowny, jesteś wspaniały, kocham Cię. I co? Wzmaga się dziękczynienie w Twoim sercu. Budowana jest wiara. Wiara w co? Że kiedy przyjdzie podobna sytuacja i będziesz musiał być w tym miejscu, to ciebie to nie dotknie. Nie dlatego, że jesteś mocny, jesteś Herod, tak? Ale tylko dlatego, że Bóg jest z tobą. A kiedy Bóg jest z tobą, diabeł nie może cię dotknąć. Dlatego, że należymy do Niego. Jesteśmy Jego szczególną własnością. Jesteśmy Jego dziećmi. Jesteśmy Jego ludem. Wybranym, powołanym. Byśmy głosili Jego chwałę, cudowną Jego moc. To jest niesamowite. A więc studiuj swoją Biblię. Wykorzystaj czas. Zrób sobie taki rachunek matematyczny. I stań w prawdzie sam przed sobą. Nikomu nie musisz tego mówić, Kościele. Ile czasu dziennie poświęcasz na obejrzenie, na oglądanie telewizji, wiadomości? Ile czasu poświęcasz na rozrywkę, żeby sobie dogodzić? A z drugiej strony zrób rubrykę, ile czasu poświęcasz na słowo, ile czasu poświęcasz na modlitwę. Powiem Ci tak. Kiedy to wszystko się skończy i będziemy mogli wrócić do pracy, wyjść na place, poruszać się swobodnie po świecie, po kraju. Nie będziesz miał tyle czasu, co masz go teraz. Wykorzystaj ten czas. Nie daj się okradać. Nie daj się okradać. Nie daj się okradać. Przybliż się do Boga. Sięgnij po słowo. Jako głowa domu na Tobie jest odpowiedzialność, by się modlić o żonę, o dzieci, o rodzinę. By studiować z nimi razem słowo, by je nauczać. By zwoływać wszystkich na modlitwę. By sprawować wieczerzę pańską. To wszystko jako rodzina dzisiaj możemy robić i nic nam nie przeszkodzi. Dlatego, że wszyscy jesteśmy w domu. To jest cudowny czas, który możemy spędzać razem i w którym też możemy budować naszą wspólną wiarę. To jest cudowne. A więc powinniśmy poświęcić czas Bogu i też poświęcić nasze serca. A nagroda jest wielka. Jaka? Cudowna obecność. Boża obecność w naszym osobistym życiu, w naszym małżeństwie, rodzinie. Nie ma nic cenniejszego ponad to, by być z Nim, by kochać Go i by odbierać miłość od Niego, bo w tych trudnych czasach i chwilach On jest z nami i nie opuści nas. Wytrwajmy też. Wytrwajmy w tym czasie, wytrwajmy w modlitwie. Dlatego, że to jest niesamowity czas siania. A zbierać będziemy w tym czasie, ale też i będziemy zbierać, kiedy ten czas się skończy. Zachęcam Was do modlitwy. Zachęcam Was do studiowania słowa. Zachęcam Was do trwania w modlitwie wiary. O cokolwiek z wiarą prosić będziecie, staje się Wam. Tylko wierzcie. Tylko wierzcie. Kochani, dzisiaj jest ten dzień modlitwy. Módlmy się o Kościół. Módlmy się o nasze rodziny. Módlmy się o służby, które są w naszych kościołach, w naszym kościele. Módlmy się, dlatego że potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy się wstawiać, potrzebujemy prosić w potrzebach, o które widzimy, że potrzebujemy się modlić, których potrzebują inni. Potrzebujemy być jedno. Potrzebujemy się akceptować. Potrzebujemy szukać relacji, społeczności z sobą nawzajem, ale przede wszystkim z Bogiem. Dlatego, kochanie, dzisiaj jest środa. Stańmy do modlitwy. Myślę, że mamy wszyscy intencje modlitewne, które przesyłał pastor, które przesyłała Terenia. Stańmy w modlitwie. Krótko pomódlmy się na koniec. Ojcze, jesteś cudownym Bogiem i dziękuję Ci za Twoją obecność, Panie, w naszym życiu, dlatego że to Ty pociągnąłeś nas do Jezusa. A cudowny Jezu, Tobie dziękujemy za to, że poprowadziłeś nas i przedstawiłeś nas Ojcu. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko to, czym obdarowałeś nas w Jezusie Chrystusie, bo obdarowałeś nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrałeś nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Twoim obliczem. Ojcze, dziękujemy Ci za krew Jezusa, która obmyła nas z wszelkiego grzechu, a była przelana na drzewie krzyża. Dziękujemy Ci też, Panie, za Twojego Świętego Ducha, którego nam udzieliłeś, a który nas dzisiaj prowadzi. Bo tylko kiedy jesteśmy prowadzeni przez Twego Ducha, jesteśmy Twoimi dziećmi. należymy do Ciebie. A więc Duchu Święty, prowadź nas. Prowadź nas, Panie, by wola Ojca, jaka jest w niebie dla każdego z nas i dla Kościoła, wypełniła się tutaj na ziemi, w czasie, w sposobie i w miejscu, które Ty, Ojcze, zamierzyłeś i zaplanowałeś. Wielbimy Ciebie, wysławiamy i radujemy się Tobą, Boże Wszechmogący. Amen.